Chcę dzisiaj po raz trzeci mówić o różnicy między chrześcijaństwem a religijnością. I chcę, żebyśmy dzisiaj przeczytali historię tak zwanego bogatego młodzieńca, którą możemy przeczytać w Ewangelii Marka w 10 rozdziale od 17 wiersza. A gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, kto upadł przed Nim na kolana i pytał Go: Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Chociaż jest ta historia głównie kojarzona z bogactwem i tym, jak potrafi ono być zwodnicze, to tak naprawdę ona też mówi nam o tym, z czym wiąże się religijność, tak? I to, co dzisiaj jest moim głównym tematem związanym z religijnością, to to, że religijność sama w sobie też prowadzi do bałwochwalstwa, a tylko zawierzenie Ewangelii prowadzi nas do prawdziwego uwielbienia Boga. Więc zwróćmy uwagę na tego młodzieńca. Ten młodzieniec, możemy powiedzieć, jest naprawdę niezwykłym człowiekiem. Jeśli chodzi o swoją pobożność, mógłby zrobić na nas naprawdę duże wrażenie. Pełen gorliwości, młody człowiek, który od dzieciństwa, od dziecka interesował się sprawami duchowymi i gdzieś Bóg był obecny w jego życiu. Co więcej, mnie porusza zachowanie się tego młodego młodzieńca. Tu akurat może ta historia pojawia się w trzech Ewangeliach. I tutaj może to nie jest tak podkreślone, ale inne Ewangelie mówią, że nie tylko, że on miał wiele posiadłości, ale że on był wyjątkowo bogaty. To był wyjątkowo bogaty człowiek. Bogaty wśród bogatych się wyróżnia. Ten człowiek śmiało mógł, nie wiem, wysłać swojego sługę i powiedzieć: zapraszam Ciebie, Pana Jezusa, do swojego domu. Albo nawet zaoferować, że jest gotów w stanie zapłacić duże pieniądze, żeby Jezus przyszedł do niego i w jakiś sposób mu usłużył. Ale on tak nie robi. Czytamy, że co zrobił? Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i pytał go: Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus jest gdzieś w miejscu publicznym, na zewnątrz, i widzicie kogoś, kto przybiega i pada na kolana i prosi: co mam robić? Mam do was pytanie. Czy zdarzyło wam się widzieć w życiu kogoś, kto publicznie padał na kolana i błagał o coś? Mnie na może raz, dwa razy może w życiu widziałem takie obrazki. To jest niespotykana postawa. Może w tamtych czasach, gdzie to były czasy też panów, to łatwiej było o to, żeby zobaczyć taki obrazek, że ludzie, żeby zyskać jakąś łaskę, jakąś przychylność pana jakiegoś, to padali przed nim nawet na twarz i tam jaśnie panowali: najjaśniejszy panie, tam książę Walburgi, tamtego, tamtego i tamtego, wymieniał długą listę epitetów danego króla. Może w tamtych czasach łatwiej było dostrzec takich ludzi. Dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy już nie ma takich panów. Ale myślę, że nawet w tamtym czasie nadal postawa tego młodzieńca może budzić podziw. Bo Jezus nie był nikim z bogatego rodu. Jezus nie był żadnym jakimś bogatym panem, jakimś królem w takim ziemskim rozumieniu ze znakomitego rodu. A jednak ten człowiek pada na kolana, więc on może budzić nasze wrażenie, i chociaż on jest w Ewangelii takim raczej negatywnym przykładem, człowieka w podążaniu za Bogiem, to tak naprawdę on nie jest jednoznaczną postacią. Widzimy młodego człowieka, który jest niezwykle pobożny, tak naprawdę zewnętrznie, moglibyśmy powiedzieć. Może nas też dziwić reakcja Jezusa w tej historii, w tej sytuacji, bo możemy powiedzieć, ale co Ty robisz, Panie Jezu? Czy jest coś dziwnego, że On odszedł zasmucony, skoro tak wiele żądasz od człowieka? Jak Ty tak, Panie Jezu, będziesz robić, to za Tobą niewielu pójdzie. Może nawet by była w nas taka chęć, żeby takiego człowieka, czy Pana Jezusa, czy no Pana Jezusa, to może byśmy nie śmieli zestrofować. Ale wyobraźmy sobie, że to ja bym był na miejscu Pana Jezusa i że jako pastor, powiedzmy, ktoś by tu przyszedł do zboru, pada na kolana tu przed nami wszystkimi i pyta się, co ma zrobić. A on powiedział, to idź sprzedaj wszystko, co masz, bo wiemy, że jesteś tu w mieście bogaczem, tak? Być może bylibyście wręcz oburzeni moją postawą. No tak nie można, nie można gaszyć człowieka, nie można go tak zniechęcać na początku, na wstępie, tak? A słuchajcie, on był bogaty. Jak, wiecie, pieniądze zawsze pobudzają wyobraźnię. Jakbyśmy go przyjęli w nasze grono, to ile rzeczy można by było zrobić? Niejedną ewangelizację być może mógłby sfinansować. Pensję dla pastora na przykład, tak? Wiele innych rzeczy mógłby zrobić. Wykładzinę trzeba byłoby wymienić. Nie ma problemu. Ja wam cały budynek mogę wystawić. Kusiłoby mieć takiego człowieka w swoim gronie. Och. Bo nawet swoją pobożnością mógłby tutaj nas wszystkich zdumiewać. O ile zewnętrznie, kiedy patrzymy na tego człowieka, który mówi o tym, że wszystkich przykazań Bożych przestrzegał od dzieciństwa, nikogo nie zabił. Nikogo nie zabił. Na panny nie chodził. Nie cudzołożył. Nigdy nikogo nie okradł. Zresztą miał dość, więc może nie musiał, tak też. Ale wiecie, jak tak czasami bywa z bogatymi, że ciągle mało. Nigdy nie skłamał, nigdy nie poświadczył jakiejś nieprawdy. Nikogo nie oszukał. Ojców, rodziców, matkę szanował. No wzór człowieka. Czy byśmy nie chcieli mieć takich dzieci? Z których moglibyśmy być dumni, że są tacy właśnie? Więc zewnętrznie, patrząc z zewnątrz, moglibyśmy powiedzieć i wydać ocenę, że to jest bardzo porządny, moralny, dobry człowiek. Ale co się okazuje? Jezus ma inny punkt widzenia. Jezus tak naprawdę obnaża coś, co jest w jego życiu, z czego ten młody człowiek nie do końca chyba sobie zdawał z tego sprawę. Ponieważ Jezus, kiedy mówi mu do niego, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. I to jest bardzo ważne stwierdzenie z ust Jezusa, na które dzisiaj chcę zwracać waszą uwagę. Dlaczego nazywasz mnie dobrym, powiedział, tak? Nikt nie jest dobry. Nikt. Słuchajcie, my w takim naszym ludzkim mniemaniu mamy wyobrażenie i często, jakże często spotkać może takich ludzi, którzy mówią, no ja nikogo nie zabiłem, nic złego takiego wielkiego nie zrobiłem, jestem w porządku, jestem dobry, tak? Sami możemy powiedzieć, że ktoś jest dobrym człowiekiem i tak dalej, ale Jezus tutaj wyraźnie mówi, nikt nie jest dobry. Dobry jest tylko Bóg. Dobro jest związane tylko z Bogiem. Nikt nie jest dobry. I tu była pewna wskazówka, której zdaje się nie wychwycił ten młody człowiek, że on też nie jest dobry. Nie jest wystarczająco dobry, żeby osiągnąć zbawienie, bo dobry jest tylko Bóg. On się pyta, co ma zrobić. A kiedy się okazuje, że wypełnił to wszystko od młodości, Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: jednego ci brak, i sprzedaj wszystko, co masz. I wyszło szydło z worka. Wyszły sprawy ukryte na wierzch. Bo nagle się okazało, że ten młody człowiek, który przez całe swoje dotychczasowe życie mógł mieć dobre mniemanie o sobie, jedna chwila spotkania z Jezusem i czar prysł. Okazało się, że wcale nie jest taki dobry. Wcale nie jest taki dobry. I religijne postępowanie samo w sobie, przez przestrzeganie pewnych zewnętrznych zasad, norm, praw, przykazań, daje nam tą iluzję, bo to jest iluzja, że jestem dobry, jestem w porządku, bo przestrzegam zewnętrznie wszystkiego, co trzeba. Ale Ewangelia w swej istocie przychodzi do nas, żeby nas odrzeć z wszelkich złudzeń na nasz temat, że może jesteśmy dobrzy, że przed Bogiem nikt nie jest dobry, wszyscy są grzesznikami, wszyscy są pozbawieni chwały Bożej. Wszyscy. Nawet najlepsi na tej ziemi. Nawet najbardziej porządni, moralni ludzie, którzy wydają się być tacy ach i och, no po prostu super. Dlatego, że nie znamy całej prawdy na ich temat. Dlatego mogą na nas wywrzeć takie wrażenie. Ewangelia prowadzi nas do tego wniosku, czy do tej prawdy, na temat człowieka, na temat ludzkości i każdego z nas poszczególna, że jesteśmy doszczętu źli, zepsuci, beznadziejni. Ale Bóg jest dobry i cała nasza nadzieja jest w Nim. Uczniowie to załapali, dlatego że oni zaraz zapytali się, o czym tutaj nie czytałem, ale parę wersetów dalej. Uczniowie byli zdziwieni i mówili między sobą: któż więc może być zbawiony? Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i powiedział: po ludzku rzecz biorąc, to niemożliwe. Nikt sam siebie nie zbawi przez swoje dobre postępowanie. Ale inaczej jest u Boga. Z Bogiem bowiem wszystko jest możliwe. Więc Ewangelia z jednej strony, Ewangelia, co znaczy dobra nowina, niesie w sobie najpierw tą złą wiadomość, że nawet nie próbuj, bo i tak ci się nie uda. I tak sam siebie nie zbawisz, i tak sam siebie nie okażesz się być sprawiedliwym człowiekiem według Bożych norm, a nie ludzkich. Ale Jezus przyszedł cię uratować. On wypełnił doskonale wszelką sprawiedliwość i nas usprawiedliwił. To Jego zasługa, nie nasza. Jesteśmy zbawieni nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił, ale z łaski Bożej, przez wiarę. Przez wiarę w to, co zrobił dla nas Jezus. Więc nikt nie może być zbawiony, tak? Uczniowie to załapali, czego nie załapał ten bogaty młodzieniec. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Z Jezusem wszystko jest możliwe. I zwróćmy uwagę na to, Ewangelia Mateusza dodaje tu jeszcze jeden szczegół, który ewangelista Marek pominął. Ponieważ Jezus się go zapytał również o to, wymieniając te przykazania, które ma wypełniać, zadał mu też to pytanie: czy miłuje bliźniego swego jak siebie samego? Na co on powiedział: tak, wszystko to wypełniam od młodości mojej. Pytał się Jezusa, co ma zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. Co jeszcze może zrobić? No i mówił, prosił i miał. I dostał to, co chciał, tak? W pewien sposób jego modlitwa, można by ją zaliczyć do tak zwanych niebezpiecznych modlitw. Niebezpiecznych, bo kiedy prosisz o to, żeby Bóg ci coś powiedział, żeby coś ci pokazał i On ci to pokaże, i się okaże, że wcale nie chciałeś tego wiedzieć. Co jeszcze mogę zrobić? I niektórzy przyjmują taką zachowawczą postawę: lepiej się nie wychylać, lepiej się za dużo nie pytać, a będzie w miarę dobrze. Ale on był gorliwy, tak? On przynajmniej takie wrażenie sprawiał, że on chciał się doskonalić i chciał czynić więcej. Więc kiedy Jezus powiedział mu, czy miłujesz bliźniego swego jak siebie samego, on odpowiedział, że tak, to Jezus pozbawił go złudzeń. Tak? Ty miłujesz bliźniego swego jak siebie samego? To dlaczego ty masz wszystkiego w bród, a za twoją powiedzmy willą czy pałacem są żebracy, którzy nie mają nawet co zjeść? Tak ty miłujesz bliźniego swego jak siebie samego? Rozdaj, podziel się z ubogimi tym, co masz. A to okazała się być bariera dla tego młodzieńca nie do przeskoczenia, który nie chciał przeskoczyć. Chociaż tak naprawdę Jezus wzywał go do czegoś więcej niż do miłości bliźniego, kiedy powiedział mu, rozdaj wszystko, co masz i dopiero wtedy pójdź za mną. Dlatego, że miłuj bliźniego swego jak siebie samego oznaczałoby, że trzeba by się było podzielić na porówno. A Jezus wezwał go do miłości, która oddaje wszystko. Do miłości, która oddaje wszystko. Nawet więcej niż ja sam mógłbym mieć, tak? Oddać nawet to, co ja sam mam, żebym ja nawet miał jakiś brak, żeby dać innym. Czyli po prostu oddać swoje życie innym. Ale co ciekawe, Jezus, który powiedział, znasz przykazania, masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę, tak naprawdę wymienił z dekalogu tylko te przykazania, które tyczą się relacji międzyludzkich. Pominął zaś te, które tyczą się relacji z Bogiem. I tutaj działa pewna zasada, która jest w Biblii, która mówi o tym, i apostoł Jan ją określa, że kto nie miłuje brata swojego, bliźniego swojego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Więc jeżeli on nie dopełnił tutaj, w tym momencie przykazań odnoszących się do relacji międzyludzkich, to tym samym też nie czci Boga tak naprawdę. Tak naprawdę to, co ta historia pokazuje i co Jezus wykazał temu młodzieńcowi, to to, że on miał innych bogów oprócz Boga jedynego. Że on tak naprawdę jest winny bałwochwalstwa, ten młodzieniec. Ponieważ okazało się, że w jego życiu jest coś, co jest ważniejsze niż Bóg. Co jest ważniejsze niż Boży głos. Bo co ciekawe, kiedy Jezus mówił na jego pytanie, czy na jego stwierdzenie, nauczycielu dobry, a Jezus mu odpowiedział, nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg, to Jezus nie zaprzeczył, że to się nie tyczy Jego. Tylko określił, to co ja mówię jest dobre, ponieważ ja jestem Bogiem. Dlatego ja jako Bóg, ten, który jest dobry, mówię ci, idź, sprzedaj wszystko, co masz. Tak naprawdę Jezus spojrzał na niego z miłością, bo przeniknął jego serce i wiedział, co jest problemem w jego sercu, bez którego ten młody człowiek zginie. Tak naprawdę. Dlatego, że to zestawienie, nie będziesz mieć innych bogów obok mnie, jak mówi pierwsze przykazanie, a prawdą jest to, że aby złamać jakiekolwiek inne przykazanie, najpierw musisz złamać to pierwsze. To znaczy się, że musisz uznać, że coś innego niż Bóg jest dla ciebie dobre. Że coś innego niż Bóg da ci to, co dobre. Więc jeśli na przykład złodziej kradnie jakieś dobro kogoś, bo uważa, że chce tego dobra, tak, że tą drogą dosiągnie tego dobra, nie z Bogiem, bo Bóg mu tego jakby nie dał, uważa, że nie da, więc on musi ukraść, żeby to dobro pozyskać. To znaczy się, że ludzie w ten sposób zaczynają tak naprawdę wchodzić w sferę bałwochwalstwa i łamać pierwsze przykazanie, bo uważamy, że jest dobro poza Bogiem dla nas, które chcemy zdobyć. I tą pułapkę wpadł właśnie ten młody młodzieniec. Tu tak naprawdę on złamał pierwsze przykazanie. Miał innych bogów, obok Boga jedynego. To był jego zasadniczy problem. Tak naprawdę to nie chodziło wcale o bogactwo jako samo takie, co do swej istoty. Chodziło o to, co wiązało się z tym bogactwem, czy było głębiej jakby pod tym bogactwem. To, że coś innego było dla niego cenniejsze, ważniejsze niż podążanie za Bogiem. To był ten problem. Tu akurat była to mamona, pieniądze. Jezus, kiedy wzywał do naśladownictwa Jego, to mówił tak. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją. A kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Czyli to, co zaoferował Jezus temu bogatemu młodzieńcowi, kiedy powiedział, idź, sprzedaj wszystko, co masz, to mówi, jakby zgub swoją duszę ze względu na mnie, a wtedy ją odnajdziesz. Ale ponieważ ten młodzieniec nie chciał stracić swojego życia, swojego wygodnego życia, dlatego też to go doprowadziło do zguby. Co prawda nie wiemy, jakie były później jego losy, ale przynajmniej w tym momencie odszedł głęboko zasmucony. Dalej Jezus mówi w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza: jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Można powiedzieć w ten sposób, że nasze życie to nasze największe dobro. Bo jakiego nie mamy, to nic nie mamy. Cóż z tego, że człowiek cały świat pozyska, jak swoją własną duszę straci? Nic mu po tym. Nic mu po tym. Dlatego też droga Jezusa to jest droga oddania się całkowitego i zupełnego Jezusowi. Jezus, dając tak radykalne wymagania względem naśladownictwa Jego, pójścia, podążania za Nim, mógł to zrobić tylko dlatego, że jest dobrym Bogiem. Ponieważ w tych wezwaniach Jezusa odbija się echem właśnie to pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Kto kocha kogokolwiek innego, czy cokolwiek innego bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Co mówi to pierwsze przykazanie? Bóg powiedział tak: nie oddawaj czci innym bogom obok mnie. Nie rzeźb sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Gdybyśmy chcieli krótko przeanalizować ten fragment, bo czymże w istocie jest bałwochwalstwo? To słowo składające się z zlepkiem dwóch słów: oddawanie, chwalenie bałwanów, czyli bożków, tak? Kim jest Bóg? Bóg jest kimś, kto daje życie, dobro, wszystko. Jest naszym Stwórcą. Natomiast kim jest Bożek? Bożek jest czymś, co podszywa się pod Boga, czy chce wejść w miejsce Boga jako ten ktoś czy coś, co oferuje nam życie czy dobro. Czyli jest fałszywym Bogiem, ponieważ Bóg jest tylko dobry i tylko Bóg prawdziwy daje nam życie, dobro i wszystko. Dlatego Bóg mówi: nie oddawaj czci innym bogom obok mnie. I ta myśl niesie tutaj w sobie przesłanie, że nawet tu nie jest powiedziane, że ktoś musi odrzucić w ogóle Boga i oddać się innemu jakiemuś bożkowi. Nie. Tu jest powiedziane, że możesz dalej czcić Boga, ale obok Boga mieć również innych bogów. Nie oddawaj czci innym bogom obok mnie. Obok mnie. To niesie w sobie to przesłanie. Dlaczego? Jezus z Ewangelii Mateusza powiedział w ten sposób. W szóstym rozdziale, 24 wersecie. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Tak? Nie da się tak naprawdę taką według polskiego powiedzenia staropolskiego Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Nie da się. Nie da się mieć obok dwóch bogów. Bo prędzej czy później jednego pokochasz, a drugiego zgardzisz. I dalej czytamy tutaj: nie rzeź w sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, ani głęboko w wodzie. Dzisiaj wielu ludzi mogłoby powiedzieć, no ale ja nie czczę żadnych jakichś figurek, żadnych bożków. No przecież my dzisiaj jesteśmy nowocześni ludzie, nic z tych rzeczy nie robimy. Wiecie, tak samo bogaty młodzieniec mógłby powiedzieć, gdyby Jezus odniósł się do pierwszych przykazań z dekalogu i powiedział do niego, czy czcisz innych bogów? No nie, ja tylko jedynego Boga Jahwe uznaję. Czy dzień święty święcisz? No tak. Co niedzielę jestem w synagodze, znaczy co sobotę jestem w synagodze, tak jako Żyd by powiedział. Nie pracuję, może nawet w ogóle nie pracował, bogaty, więc mógł szabat mieć cały czas, bo być może inni pracowali za niego. Gdyby zapytać się, czy na czczo używa imienia Bożego, nie, ja w ogóle go nie wymawiam, bo taki był szacunek wśród Żydów, tak? Więc zewnętrznie ten bogaty młodzieniec ponownie mógłby wypaść, no idealnie. Wypełnia Boże prawo. Tymczasem Jezus pokazał mu, że w jego sercu są ukryte, że jest ukryty Bożek. Bożek, który co? Jest wyobrażeniem. Więc tu nie do końca chodzi o ten jakby finalny produkt, że ludzie jakieś posągi tworzyli, jakieś obrazy i tak dalej, chociaż w naszym kraju wciąż pełno jest posążków, obrazów, do których ludzie się modlą. Ale chodzi o wyobrażenie umysłu w umyśle. Chodzi o to, że wyobrażasz sobie, że coś poza Bogiem da ci spełnienie, szczęście, poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, radości i tak dalej. Że w tym upatrujemy sobie, że coś innego poza Bogiem jest dobre dla nas. Że możemy to znaleźć poza Bogiem. I dalej czytamy: temu nie składaj pokłonów, ani nie oddawaj czci. Czyli nie składaj temu pokłonów, czyli nie uznaj tego jako swojego Pana, któremu będziesz służyć. Ponieważ każdy musi komuś służyć. I nie oddawaj temu czci, czyli nie uwielbiaj tego. I kiedy apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale podaje nam genezę bałwochwalstwa. On mówi w ten sposób. To, że Bóg istnieje, jest dla wszystkich ludzi oczywiste. Bóg sam pozostawił nam ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i boskość, od stworzenia świata przemawia w jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych. Także nikt nie ma wymówki. Więc poznaliśmy zatem Boga. Ale jeśli nie oddaliśmy Mu należnej czci i nie okazaliśmy Mu wdzięczności jako Bogu, to mnożąc wątpliwości stajemy się w końcu niezdolni do trafnego osądu, a na bezmyślność serc nakłada się ponadto zaślepienie. Więc jeśli nie oddaje się Bogu czci, czy nie uznaje się tylko Jego jako Boga, to człowiek zaczyna tracić trafny osąd. Staje się głupi, tak? Podając się za mądrych, właściwie zgłupieje. Zastąpi przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Tak? Czyli nie oddanie czci Bogu, ponieważ jesteśmy stworzeni przez Boga do tego, żeby oddawać komuś cześć, więc tak naprawdę nie ma na ziemi człowieka, chociaż ludzie uważają, że nie, no, on w nikogo nie wierzy tak naprawdę. Nikomu nie służy. To prawdą jest to, że jeżeli tak myślimy, to po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że jest coś w naszym życiu, czemu służymy i czemu oddajemy cześć i co z definicji stało się naszym Bogiem. Bo w tym upatrujemy, w tym widzimy, szukamy spełnienia czy szczęścia w naszym życiu. I to staje się naszym Bogiem. Zastępujemy chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, tak, czyli wyobrażeniami. Tu chodzi o to, co sobie wyobrażamy. Czytamy tam o tym, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Dlatego też to wezwanie, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, bardzo wiąże się z relacją małżeńską. Bo w pewnym sensie małżeństwo, przymierze małżeńskie też na tym polega. Nie będziesz miał innych kobiet obok mnie, tak, oprócz żony. Nie będziesz miał innych mężczyzn obok mnie, męża, tak, do żony. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pewien młody człowiek oświadcza się swojej ukochanej. I w trakcie tych oświadczeń mówi, że ją kocha, że chce ją poślubić i tak dalej, ale na koniec dodaje. Ale nie będziesz miała nic przeciwko temu, że raz na jakiś czas sobie pójdę w bok, tak? Jak mi się znudzisz, albo coś będzie nie tak, to sobie mały romansik strzelę. Taki skoczek w boczek sobie zrobię, tak? Która z was, jako kobieta, chciałaby takiego męża, który na wstępie takie coś by oświadczył tobie w dniu oświadczeń? Uważam, że żadna by się nie zgodziła na to. Kobieta ani mąż. No pozwolisz mi, ale o co ci chodzi? Raz w roku, 15 minut sobie z jakimś mężczyzną spędzę. Jeden dzień w roku prześpię się z jakimś mężczyzną. No o co, ale 360 parę dni pozostałych będę tylko z tobą. No o co ci chodzi? Dlaczego jest to nie do przyjęcia? Dlaczego sobie tego nie jesteśmy w stanie wyobrazić? To jest coś nienormalnego. Dlatego, że małżeństwo zawiera sobie tą ideę wyłączności. Nie dzielimy się mężem czy żoną, tak? Nawet na chwilę. Jeśli chodzi o tą intymną relację. I to samo mówi Bóg. Nie ma innych bogów obok mnie. Dlatego, że ja ciebie kocham, chcę zawrzeć z tobą przymierze, który jest trochę podobny do przymierza małżeńskiego i dlatego Bóg sobie nie wyobraża, bo jest Bogiem zazdrosnym, żebyśmy my mieli dzielić się z innymi bogami czcią, która się tylko Jemu należy. Jak się ma to do kwestii religijności? Jezus do tych niezwykle pobożnych zewnętrznie ludzi, faryzeuszy, pewnego razu powiedział, czytamy od Ewangelii Jana w 5 rozdziale, od 39 wersetu. Zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie przyjmuję chwały od ludzi. Przekonałem się jednak, że wy nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu mego Ojca, a wy odmawiacie mi przyjęcia. Przyjmiecie jednak innych, którzy przyjdą we własnym imieniu. Jak możecie uwierzyć wy, którzy u siebie nawzajem szukacie uznania, a nie zależy wam na uznaniu pochodzącym od samego Boga? Więc jak definiuje Jezus problem tych pobożnych Żydów, którzy go odrzucili? Wierzyli w Boga. Za tą wiarę byli gotowi nawet się zabić, wiele poświęcić, przejść cały świat, żeby pozyskać jakiegoś wyznawcę, o którym Jezus powiedział, że uczynią go potem jeszcze dwa razy gorsze niż oni sami. Więc byli gotowi poświęcić naprawdę wiele, a jednak zarazem, kiedy przyszedł ten dobry Bóg do nich, to byli pierwszymi, którzy go odrzucili. Tak jak wspominałem tydzień temu, wielu z tych faryzeuszów, jeśli chodzi o zewnętrzną pobożność, była doskonała. Mogłaby budzić nasz podziw. A jednak, tak jak Jezus mówi, nie macie sobie miłości Bożej. I jak tydzień temu wam wykazałem, wszyscy ci faryzeusze nie mieli w sobie miłości Bożej. Nie mieli miłości zarazem. Ich serca były do szczętu zepsute. Tylko Bóg jest w stanie zmienić nasze serca. Jezus mówi tak. Jak możecie uwierzyć wy, którzy u siebie nawzajem szukacie uznania, szukacie swojej własnej chwały, a nie szukacie chwały, która jest od Boga. Uznania, które pochodzi od Boga. To był ich problem. Oni nie oddawali czci Bogu tak naprawdę, ale szukali swojej własnej chwały, dlatego że ich dobre postępowanie stało się przyczynkiem do pychy ich serc. Jacy my to dobrzy jesteśmy. Jacy my jesteśmy lepsi od innych ludzi, bo my nie jesteśmy jak tamci inni grzesznicy. My tacy święci jesteśmy, tacy duchowi. I potem Jezus mówił, czy Jan wspomina o tym, że wielu przywódców uwierzyło w Jezusa, ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do tego, aby uniknąć wyłączenia z synagogi. Chodziło im bowiem bardziej o uznanie ze strony ludzi niż o chwałę Bożą. Wyszło, co jest w ich sercach, że szukali własnej chwały, nie chwały Boga. Czyli, że postawili siebie w miejscu Boga. My sami przez swoje dobre postępowanie, poniekąd takie było ich przesłanie, zbawimy siebie, staniemy się sprawiedliwymi ludźmi i zasłużymy na Boże zbawienie, na uznanie ze strony Boga, co jest niemożliwe. Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się tym faryzeuszom, no to ich postępowanie naprawdę było bez zarzutu. Gdyby powiedzieć im, że czy czczą innych bogów? Nie, przecież oni się brzydzą wszystkimi innymi bogami, które miały w tamtym czasie sąsiednie narody. Gdyby powiedzieć, czy wy przestrzegacie sabatu, to w przestrzeganiu sabatu wręcz byli nadgorliwi. Gdyby zapytać się, czy używają imienia Bożego nadaremno, żeby uniknąć jakiejkolwiek chociażby myśli o tym, że mogą zbliżyć się do złamania tego nakazu, to przestali w ogóle wymawiać imię Boże. Doskonali byli zewnętrznie. Ale kiedy Jezus przyszedł, to obnażył, że ich serca są do szczętu zepsute i pełne różnych bogów, bożków. A jacy dzisiaj mogą być współcześni bożkowie? My dzisiaj może nie czcimy bóstw czy bożków tamtych czasów, jakichś molochów, jakichś baalów, jakichś isztar i tak dalej. Może nie czcimy tamtych bóstw, ale jeśli zrozumiemy, że bożkiem staje się wszystko to, co w miejsce Boga staje się dla nas dobrem, co wyobrażamy sobie, że przyniesie nam dobro, to tak naprawdę bożkiem może stać się wszystko, nawet to, co jest dobre. Dzisiaj bożkiem jest to, czemu służymy, czy co uznajemy za największą wartość w naszym życiu. Więc to może być kariera. Dzisiaj jest kult ciała. Ludzie dbają o swoje ciało i to może, chociaż to jest oczywiście samo w sobie dobre, ale może się przerodzić pewne przejaskrawienie i kult swojego własnego ciała. Zapatrzenie w siebie, tak? Kult seksu, przyjemności, swoje własne ja można postawić na piedestale. To mogą być rzeczy, na przykład, nie wiem, dla faceta samochód. Zabiłby za niego, jakby ktoś próbował rysę na nim zrobić, nie? Klub piłkarski, gwiazdy, muzyki, czy jakiekolwiek inne gwiazdy. Jeśli wspomnimy sobie niektóre koncerty tych gwiazdorów i mdlejące dziewczyny na tych koncertach, ludzi, którzy wpadają w histerię z powodu tego, że gwiazda coś tam zrobiła, tak? Bałwochwalstwo. Dlatego, że jesteśmy stworzeni przez Boga w taki sposób, że musimy komuś oddawać cześć. Więc jeśli nie będzie to Bóg, to będzie to cokolwiek innego lub cokolwiek inne. Wszelkie holizmy, pracoholizmy, alkoholizmy, Tak? Mogą stać się naszym bożkiem. Dlatego alkoholu człowiek jest w stanie zrobić wszystko. Dla pracy człowiek jest w stanie zrobić wszystko, poświęcić wszystko, rodzinę, wszystko, tak? Dlatego swojego Boga, któremu musi służyć, który daje mu jakby tą iluzję, że jak będzie mu służyć, to coś osiągnie spełnienie w swoim życiu. Co więcej, jak już pracoholizm, to również nawet służba Panu Bogu może stać się bożkiem dla człowieka. Ba, nawet fałszywe wyobrażenie prawdziwego Boga może stać się bożkiem. Żydzi sobie inaczej wyobrażali Boga, dlatego odrzucili Jezusa, bo On nie pasował do ich wyobrażeń. Nie takiego Boga się spodziewali. A kiedy ludzie na pustyni kult złotego cielca uczynili, to ten cielec nie miał być innym Bogiem. On miał wyobrażać Jahwę. Ten byk miał wyobrażać, że to jest Bóg Jahwę. To znaczy się, że również dzisiaj wielu ludzi ma fałszywy obraz prawdziwego Boga. A on jest zupełnie inny niż czasami ludzie sobie wyobrażają. Mają jakiś fałszywy obrazek Boga w swoim własnym umyśle, że Bóg jest taki czy siaki, na przykład, że jest jakimś surowym ojcem, sędziwym starcem z białą brodą, który tylko czeka na twoje potknięcie, żeby cię gromem walnąć. Tak? Nie taki jest Bóg, to jest fałszywy bożek w umyśle. Więc ta historia mówi nam o tym, że Ewangelia chce wniknąć tak naprawdę poza zewnętrzne pozy jakieś i pokazać nam prawdę na temat naszych serc. Apostoł Jakub w swoim liście w 4 rozdziale od 3 do 7 wersetu napisał tak. Chodzi tu akurat o modlitwę, ale mówi w niej, że gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności, swoje pożądania, tak? I mówi dalej tak, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi, żarliwie pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie? A jeszcze większą łaskę okazuje w słowach, Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. I apostoł Jakub pisze to do wierzących ludzi. Wy wiarołomni nazywaj, wy cudzołożnicy, wy niewierni Bogu. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią względem Boga? Że ktoś, kto jest przyjacielem świata, czyli tych namiętności, które kierują światem, pożądliwości, ten staje się nieprzyjacielem Boga, tak? Nie będziesz mieć cudzych bogów obok nieba, jak Jezus... do tego tutaj apostoł Jakub się też odnosi. Nie można dwom Panom służyć. Nie można trochę tu, trochę tam. Tylko do czasu. Trzeba dokonać wyboru. Musisz wybrać, komu tak naprawdę będziesz oddawać cześć. Czy fałszywemu bożkowi, czy jedynemu prawdziwemu Bogu, który jedynie jest dobry. Ponieważ fałszywi bożkowie nie dają dobra, więc dobro, które przynoszą, jest tylko iluzją, tylko do czasu, a koniec końców okazuje się, że prowadzi nas do zguby. Czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi żarliwie, pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Czy Ewangelia nie przedstawia nam Jezusa jako Zbawiciela tylko? Ale podstawowym wyznaniem chrześcijan jest to, że Jezus jest Panem. Naszym Panem. I posuwa się tak daleko, że Pismo stwierdza, że nawet każda myśl ma być poddana w nas Jemu. No bez przesady. Choć wystarczy, że na zewnątrz piękne pokłony składam, tak? I do kościoła chodzę. Jeszcze dam pieniądze. Czasem przeczytam Biblię, nawet może codziennie. Pomodlę się codziennie. I wezmę udział w jakiejś charytatywnej akcji dla biednych ludzi. Jestem super człowiekiem. Ale często sfera naszych myśli chcemy ją pozostawić dla siebie. I dzisiaj również możemy spotkać ludzi, którzy Lubią na przykład kościół, dlatego że można tam spotkać fajnych ludzi. Uprzejmych, miłych, serdecznych, pomocnych. Ale na pytanie, czy chcą oddać swoje życie Jezusowi, odpowiedzą nie. Bo mi się podoba moje życie. Ja chcę zachować moje życie. Nie chcę rezygnować z mojego życia. Również dzisiaj we wszystkich kościołach można spotkać ludzi pokroju bogatego młodzieńca. Niekoniecznie muszą być bogaci. Ale chodzą do kościoła, bo chcą mieć to życie wieczne. Bo nigdy nie wiadomo, co będzie po śmierci. To więc na wszelki wypadek, lepiej jakby co, to się okaże, że znajdę się w niebie. Tymczasem tak naprawdę, choć zewnętrznie możemy, czy tacy ludzie mogą sprawiać wrażenie pobożnych, to Bóg widzi ich serca i wie, że w tych sercach wcale nie pierwszym jest Bóg w ich życiu, tylko coś innego lub ktoś inny. Czym bardziej pokładamy nadzieję i czemu bardziej służymy, co jest bardziej dla nas wartościowe i z czym bardziej się związujemy niż z Panem Bogiem. Pan Bóg jest tylko jedną z opcji. Że jakby co? Przezorny jestem. Ale tak się nie da. Tak? Żarliwie On pragnie tylko Ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Dlatego On rozumie, że życie, czy zasadą życia jest to, że musisz się całkowicie oddać Bogu, żeby On mógł wypełnić ciebie dobre. Dlatego też jedno z błogosławieństw mówi o tym, że błogosławieni są ubodzy w duchu, czyli tak świadomi swojej nędzy, ponieważ ich jest Królestwo Boże. Bo jeśli ktoś przychodzi do Boga przepełnionym samym sobą, to tam już nie ma miejsca dla Pana Boga, tak? Jeśli nasze ja rządzi dalej i decyduje o tym, co Bóg może, czego nie może w moim życiu. Dlatego przesłanie Ewangelii jest takie, czy Jezus jest Twoim Panem? Czy Jezus jest Twoim Panem? Więc zmierzając do końca, chcę, żebyśmy mogli zerknąć dzisiaj swoje serca. Z jednej strony chcę, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć, czym jest takie właśnie religijne postępowanie, którego w naszym kraju jest wiele, które tak naprawdę prędzej czy później prowadzi do bałwochwalstwa. Tak naprawdę. A czym jest prawdziwie ewangeliczne chrześcijaństwo, nie myli z jakimkolwiek kościołem czy wyznaniem, ale chodzi mi o wewnętrzne nastawienie. Czym jest prawdziwe ewangeliczne chrześcijaństwo, które prowadzi nas do prawdziwego oddawania Bogu chwały, do prawdziwego Jego uwielbienia, ukochania Go na wzór małżeńskiej miłości. Że oddaję się tylko i wyłącznie Jemu i jestem tylko Jego. Cały. Cały. Nie w 99,9%. Ewangelia działa, kiedy pozwalamy, żeby Ewangelia do nas przemawiała, żeby Boże Słowo do nas przemawiało. Samo Pismo Święte mówi, że Boże Słowo jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, bo ma zdolność, jedynie ono ma zdolność przeniknąć zamysły serca i rozdzielić wszystko. Włos na czworo, tak jakby można powiedzieć. I pokazać nam, czy obnażyć ukrytych bożki naszego serca. Do tego prowadzi w naszym życiu Jezus. I życzyłbym sobie dla nas wszystkich, aby dzisiaj nikt z nas nie okazał się być jak bogaty młodzieniec. Czyli, że odejdziesz zasmucony. Bo wiesz, że w jaki sposób Boże Słowo ciebie skonfrontowało i wiesz, że w twoim życiu jest coś, co tak naprawdę stało się twoim Bogiem. Albo bogami. A nie jest Nim, nie jest dla ciebie dobrem, Bóg jedyny. Dawid powiedział w Psalmie 16: Boże, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. On to zrozumiał, on to uchwycił. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Nie ma. Jeśli kogokolwiek z nas dzisiaj Boże Słowo w jakiś sposób konfrontuje, czy obnaża właśnie to, co jest w naszym sercu, bo dzisiaj też chciałbym nas prowadzić do tego pytania, które z Duchem Świętym niech każdy z nas sobie sam odpowie. Czy rzeczywiście jestem cały Jezusa? Czy Jezus jest moim Panem? Czy tak naprawdę, chociaż jestem wierzącym człowiekiem, to są bożkowie w moich sercach, ukryci? To czasami jest proces, bo sam wiem w moim życiu, że kilku takich bożków Bóg mi obnażył. I nie zdawałem sobie sprawy, że ich mam. Że były to rzeczy, na przykład dawniej, to było dawno temu, kasety magnetofonowe, które dla mnie przedstawiałyby taką wartość, że jakby ktoś mnie zniszczył, to bym zabił za to. Takie miałem podejście. Stały się dla mnie Bogiem. Nie wyobrażałem sobie bez tego życia. Przedmiot. Głupi, martwy przedmiot, któremu nadałem zbyt wielką wartość. I być może my, a myślę, że każdy w jakiś sposób, kiedy tak naprawdę szczerze stanie sam przed sobą, to może odnaleźć w swoim życiu takie rzeczy, z których Bóg nas oczyścił, pokazał nam, że są na niewłaściwym miejscu w naszym życiu, żebyśmy je pozostawili, żebyśmy oddali. Nikt, kto kocha bardziej niż mnie, kogokolwiek czy cokolwiek, nie jest mnie wart, tak? Abraham stanął przed taką próbą, kiedy Bóg do niego powiedział: złóż mi swoje ukochane, jedyne dziecko Izaaka w ofierze. Wiemy, że tak naprawdę Bóg nie chciał, żeby Izaak zginął. To była tylko próba. Czy rzeczywiście oddasz to, co jest w twoim życiu najcenniejsze, tak wyczekany, tak wytęskniony przez 20 parę lat syn? I Abraham był gotów to zrobić. Bóg zobaczył, że dla Abrahama najważniejszy jest Bóg. Więc dzisiaj, Panie, przychodzimy do Ciebie i prosimy Ciebie, żebyś Ty przenikał nasze serca. Może to jest niebezpieczna modlitwa, ponieważ ona może pokazać, co jest naprawdę w naszym sercu. A być może czego nie chcemy wcale widzieć. Ale z drugiej strony, tak jak Ty spojrzałeś na tego bogatego młodzieńca z miłością, bo go naprawdę kochałeś, to prawdziwa miłość nie toleruje tego, czy nie będzie przymykać oko na zło w naszym życiu, które prowadzi nas do zguby. Bo kto chce zachować swoją duszę, straci ją. A Ty nie chcesz, żebyśmy stracili nasze życie, ale chcesz nas zbawić, ocalić. Bo w Tobie jest nasz jedyny ratunek. Dlatego dziękuję Ci, że Ty dzisiaj do nas mówisz przez to Słowo. I Duchu Święty, uczyń z tym Słowem to, co zechcesz. I dzisiaj pokazuj nam prawdę w naszych sercach. Abyśmy dzisiaj mogli potwierdzić w naszych sercach gotowość i wyznanie, że Ty naprawdę jesteś naszym Panem. I Ty jesteś jedynym naszym Bogiem. Tylko w Tobie widzimy dobro. I Tobie odkryliśmy i zrozumieliśmy to, że dla nas poza Tobą nie ma dobra i że nie chcemy szukać dobrych rzeczy poza Tobą, gdziekolwiek indziej, łudząc się, że one nam dadzą to, co tylko tak naprawdę Ty możesz nam dać. Więc dobry Ojcze, wiele od nas żądasz, bo żądasz wszystkiego, kompletnie wszystkiego, ale z drugiej strony sam wszystko oddałeś za nas i dla nas. Cóż, że my możemy Tobie oddać? Jakże jest to wielkie nic wobec Twojego wielkiego czegoś, co Ty masz do zaoferowania. Nasze marne życie za Twoje wspaniałe życie. A jednak ta wymiana jest niezbędna, abyś mógł dać nam to, co Ty chcesz nam dać. Musimy brać swój krzyż i umierać dla swojego ja, aby odnaleźć prawdziwe życie, które jest tylko w Tobie ukryte, ponieważ Ty, Jezu, jesteś drogą, prawdą i życiem. Więc dzisiaj, kiedy przemawiasz do naszych serc, Ty wiesz, najlepiej wiesz. Czy dzisiaj jest moment, w którym powiemy po raz kolejny, a być może po raz pierwszy, Tobie nasze tak. Chcę to odkryć, że Ty jesteś moim jedynym dobrem i chcę podążać za Tobą. albo już to wiem, że Ty jesteś dobry. Ale jeżeli cokolwiek jest we mnie, co się Tobie nie podoba i co prowadzi mnie ku zgubie, uchroń mnie przed tym, pokaż mi to, abym mógł się tego wyzbyć. Pokaż mi więzy naszych serc, czy więzy mojego serca, które nie są od Ciebie, które wiążą, być może wiążą nas i prowadzą ku zgubie, niewolę grzechu i ku bałwochwalstwu. A my nie chcemy być bałwochwalcami, ale tymi, którzy jedynie prawdziwie Ciebie czczą. Boże, Ty, który wiesz wszystko, Ty wiesz, być może ktoś z nas dzisiaj odejdzie zasmucony. Ale Ty wiesz, Boże, jaka jest prawda w naszych sercach. Ty bądź dzisiaj wywyższony w tym miejscu. Bo Twoja prawda jest zwiastowana. Prawda, która niesie życie nam, która niesie nam ocalenie. Tobie chwała. Amen.